ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Za pośrednictwem Skype'a naszym gościem jest przewodniczący Rady OPZZ na Śląsku Wacław Szerkawski ze Związku Zawodowego Górników. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wicepremier Jacek Sasin nie jest dla związkowców górniczych ze Śląska partnerem do rozmowy?
Zbyt dużo niedomówień, jeżeli chodzi o pana premiera Sasina. Zbyt wiele zrobił rzeczy, które kompletnie nie są dostosowane do aktualnej sytuacji, albo inaczej, nie zrobił nic, żeby prowadzić dialog w miarę skuteczny i wyprowadzić polskie górnictwo na prostą. No takim ewidentnym przykładem takiego złego, w cudzysłowie, nawet dosłownie, działania pana premiera Sasina jest fakt, że do tej pory nie ma ministra odpowiedzialnego za górnictwo.
Ale czy to znaczy, panie przewodniczący, że wy już nie będziecie z wicepremierem Sasinem rozmawiali, już tylko z premierem chcecie rozmawiać?
My rozmawiamy, no przecież wczoraj koledzy związkowcy rozmawiali górniczy z premierem Sasinem, tylko że jak było widać, te rozmowy nie przyniosły kompletnie żadnego efektu. Mało tego, nie przedstawiono programu, ponieważ no wcześniej wychylono się z tym programem do dziennikarzy i jego tezy były absolutnie nie do przyjęcia przez stronę społeczną.
Tak, rozmawiacie z premierem Sasinem, ale jednocześnie mówicie, że powinien rozmawiać premier Morawiecki, więc zastanawiam się, czy przy kolejnej okazji siądziecie do stołu rozmów z wicepremierem Jackiem Sasinem, czy jednak będziecie czekać na premiera Morawieckiego?
No pierwsze rozmowy są już planowane na przyszły tydzień i one powinny odbywać się w gronie ekspertów, oczywiście z udziałem strony społecznej, ale generalne założenia czy plan dalszego funkcjonowania górnictwa musi być uzgodnione według mnie z premierem Morawieckim, który po pierwsze jest posłem tutaj z województwa śląskiego, po drugie no jest promotorem programu dla Śląska. Bez oderwania górnictwa z programu dla Śląska nie da się tutaj żadnych reform przeprowadzić, więc prędzej czy później premier Morawiecki powinien ze stroną społeczną się spotka.
Panie przewodniczący, czy górnicze związki zawodowe będą jak jedna pięść, wy będziecie mówili jednym głosem, czy też możliwe jest to, jak wyglądało na przykład w czasie strajku nauczycieli, że część związków pójdzie w jedną stronę, część w drugą?
Premier Sasin już próbował zrobić taki manewr na zasadzie dziel i rządź i próbował prowadzić rozmowy z poszczególnymi związkami, wybierając sobie lepszych i gorszych. No ale związki na szczęście górnicze zorientowały się, o co chodzi, i znowu wróciliśmy do naszej sprawdzonej formuły wszystkich związków. Ustalenia są na poziomie wszystkich związków i to jest jedyny sposób, żeby przeciwstawić się tak fatalnym założeniom reformy górnictwa, która była zapowiadana przez pana premiera Sasina, czyli likwidacja.
Czyli krótko i konkretnie, panie przewodniczący, niemożliwe jest porozumienie części związków zawodowych z rządem. To się absolutnie nie wydarzy. Jest pan absolutnie pewien?
Jestem tego pewny, ponieważ no, ja już parę ładnych lat ze związkami mam do czynienia. My już nie jeden zakręt przeszliśmy. To jest nie pierwsza reforma, gdzie no stawiano na ostrzu noża być albo nie być i wiemy z doświadczenia, że jedynym skutecznym sposobem na to, żeby było po naszej stronie zwycięstwo, jest pełna konsolidacja wszystkich związków zawodowych działających w górnictwie. Tego się trzymamy od paru ładnych lat.
Krótka podpowiedź dla naszych słuchaczy. rmf24.pl to jest ważny adres. Tam jesteśmy i tam na państwa czekamy. Panie przewodniczący, ustalmy fakty. Czy rząd położył przed górniczymi związkowcami plan likwidacji kopalń?
Nie, takiego planu przed związkowcami nie położył i całe szczęście, bo już mielibyśmy od wczoraj, mówiąc kolokwialnie, dym na Śląsku, a może i nie tylko.
Czyli nie było dokumentu, w którym była zapisana likwidacja kopalni Ruda i kopalni Wujek?
Nie, takiego dokumentu związki zawodowe nie oglądały. No ale to trzeba jeszcze zdać sobie sprawę, że to jest nie tylko węgiel kamienny, ale mamy problemy w węglu brunatnym, więc tutaj no parę tych różnych napiętych sytuacji jest. I jeszcze jedna sprawa ciekawa. My przecież powinniśmy działać według programu dla górnictwa, który niedawno został podpisany przez stronę społeczną, związki zawodowe, przez pracodawców. Niestety, no po ostatnich wydarzeniach, zwłaszcza jeżeli chodzi o Europę, klimat, Zielony Ład, no ten program się nie spina. Stąd właśnie no, potrzeba jego pilnej nowelizacji albo nowego programu, a myślę, że bardziej idziemy w stronę nowego programu dla górnictwa węgla kamiennego, a równolegle dla górnictwa węgla brunatnego. A jeszcze mamy przecież przemysły powiązane z górnictwem, takim jak hutnictwo. Mnie już sygnalizują mi jako przewodniczącemu WRDS-u hutnicy, że w momencie, kiedy zatrzymano kopalnię z powodu COVID-u, no to wielkie problemy były w hutach, bo nie było komu produkować różnego rodzaju części, które są potrzebne na kopalniach, a które produkowały huty. No a to jeszcze dołóżmy problemy przemysłu motoryzacyjnego. No i mamy pełną paletę problemów, jaka w tej chwili występuje na Śląsku.
To jest oczywiście system naczyń powiązanych, bez wątpienia, ale na kopalniach się na razie zatrzymajmy, panie przewodniczący. Czy te kopalnie, które są najbardziej nierentowne, powinny nadal pracować, czy też powinny być zamykane?
W górnictwie nie ma konsensusu polegającego na tym, że górnictwo, kopalnie poszczególne cały czas są dochodowe. No niestety są momenty, gdzie albo niedoinwestowanie, albo trudne warunki geologiczne powodują, że kopalnie są czasowo nierentowne. Stąd grupuje się je w spółki węglowe, żeby w momencie, kiedy jedne kopalnie są w gorszym okresie, drugie, które mają dobry czas, mogły spowodować, żeby to górnictwo było dochodowe. I tak się to udawało przez parę ostatnich ładnych lat. Przynajmniej 5 lat było koniunktury, bardzo dobre ceny węgla i średnio 7-8 miliardów było odprowadzanych do budżetu państwa. O tym się teraz zapomina. Mało tego, wtedy jeszcze mieliśmy mnóstwo superfachowców od górnictwa, którzy wypinali piersi do orderów, jacy są dobrzy. A tymczasem, kiedy teraz przyszły rzeczywiste problemy, no jakoś tych fachowców na horyzoncie od uzdrawiania górnictwa nie widać.
Panie przewodniczący, ale czy górnicy chcą, żeby było jak było, używając tego popularnego sformułowania politycznego, czy jednak dopuszczacie jako związkowcy to, że będziecie musieli w pewnych miejscach ustąpić, zrobić krok wstecz, bo inaczej nie da się uratować miejsc pracy?
Ale przecież górnicy i związki zawodowe działające w górnictwie no chodzą twardo po ziemi. Przecież do tej pory nie było tak, że wszystko było idealnie. Restrukturyzacja trwa cały czas. Ten rząd zdążył już zamknąć 14 zakładów górniczych, w tym dwie czynne kopalnie. Ale robiono to w miarę umiarkowanie, zapewniając przede wszystkim miejsca pracy dla górników. Nikt nie został zwolniony i stąd jakoś ta reforma, czy pseudoreforma, zależy jak to, jak na to patrzy, się w miarę udawała.
Czyli problemem nie jest tylko, panie przewodniczący, sam pomysł zamknięcia kopalni, tylko termin, tryb, w jakim to się ma odbywać?
Nam potrzeba czasu i środków. No i nie może być takiej sytuacji, żeby w jednym czasie zamknięto 4 kopalnie, bo ta jedna ruda to tak naprawdę są 3 kopalnie w jednym mieście. To jest tragedia dla całej Rudy Śląskiej. Na taki manewr nigdy nie idziemy. To wtedy właśnie były ogromne demonstracje, kiedy Platforma próbowała taki manewr zrobić, kiedy stanęły, nie tylko górnicy stanęli w obronie kopalń, ale całe społeczności miejskie, lokalne, górnicze i to była ogromna wtedy akcja protestacyjna. I teraz mogłoby dojść do tego samego, mało tego. Na pewno by doszło do takich samych protestów, gdyby ten plan mówiący o tym, żeby dzisiaj już zamknąć 4 kopalnie i obniżyć jeszcze na dodatek pensje pozostałym górnikom, gdyby ten plan miał być realizowany.
Ale właśnie, gdyby ceną za uratowanie miejsc pracy miało być na przykład zamrożenie na jakiś czas czternastek górniczych albo uzależnienie części pensji od wydajności w zakładzie pracy, to co wtedy?
Ale tutaj zderzamy się z faktem, o którym mówimy od kilku lat. Nazywa się to ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, zapisany nawet w tym programie dla górnictwa, gdzie chcieliśmy tak wyprowadzić nasze płace, żeby nikt nam nie pokazywał, że mamy jakieś ekstra pensje, bo czternastka nie jest żadną ekstra pensją. Jest to część funduszu płac. My po prostu mamy inaczej rozpisany nasz fundusz płac, nie mamy nic ekstra do danego, to raz. Dwa, my już niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z zamrożeniem płac, z obniżką nawet płac. Przykład klasycznej jastrzębskiej spółki węglowej, gdzie drastycznie wręcz obniżono płacę po to, żeby mogła spółka wyjść na prostą i to się udało. I potem znowu wyszliśmy na normalny poziom płac.
Do tego pytam, czy wy jako związkowcy dzisiaj, negocjując z rządem, bierzecie pod uwagę taki wariant, że no, gdzieś trzeba będzie ustąpić? Właśnie może to jest to miejsce. Zmniejszenie płac, czy powiązanie tych płac z wydajnością w zakładzie, no jednak, co pozwoli uratować zakład pracy.
Rozmowy i kompromis polega właśnie na tym, że strony dochodzą do porozumienia wskutek różnego rodzaju ustęp. Ale przypominam, że działamy też w określonych realiach, a te realia to jeszcze niedawne zapowiedzi premiera, że bardzo szybko dojdziemy do płac takich, jakie są na Zachodzie. Prezydent Duda podgrzał jeszcze tą atmosferę, więc z jednej strony mówimy, jak to ma być za chwilę dobrze, prawie mamy Zachód, a z drugiej mamy zgadzać się na obniżkę pensji. No to jest raczej droga niemożliwa w szybkim czasie.
A czy w rozmowach z rządem pada argument, że albo plan naprawczy, albo upadłość likwidacyjna Polskiej Grupy Górniczej?
Na razie nie padają takie stwierdzenia. To są raczej różnego rodzaju stwierdzenia, zwłaszcza tych, którzy mają zielone serce, że no, oni wręcz czekali na upadłość polskiego górnictwa, jeżeli się dowiedzieli o tej likwidacji, o tym, że ma być dym na środku, no to przecież mieliśmy do czynienia z mnóstwem komentarzy absolutnie oderwanych od rzeczywistości. Nie jest tak łatwo doprowadzić do upadłości firmy, w której pracuje 50 tysięcy ludzi na wprost, a 4 razy tyle pracuje na rzecz tej firmy. Już to mówiłem, górnictwo jest ściśle powiązane z hutnictwem, z wieloma firmami, które pracują na rzecz górnictwa, więc mówienie o upadłości, no to rzeczywiście tu możemy mieć wtedy do czynienia z tym, co mówił niedawno Dominik Kolosz, czyli z czwartym powstaniem Śląska.
No tak, ale słyszę pan wicepremiera Sasina, który mówi, sytuacja w Polskiej Grupie Górniczej jest trudna. Dlaczego ona jest trudna, panie przewodniczący?
Sytuacja jest trudna i to my widzimy, to przecież myśmy już wcześniej sygnalizowali, że trzeba zacząć robić jakąś restrukturyzację, żeby nie doprowadzić do tej sytuacji, która jest teraz. No, złożyły się na nią wiele czynników. Przede wszystkim pandemia, która spowodowała zatrzymanie pracy kopalń. Oczywiście Zielony Ład i wszystkie te działania europejskie, antywęglowe, dekarbonizacja, które powodują, no, że węgiel ma strasznie trudną sytuację. Na dodatek jest górnictwo obciążone 30-kilkoma podatkami. To żadna mało która firma ma tyle podatków do zapłacenia. No i import węgla, gdzie tu jednocześnie mówi się, że no nasz węgiel jest ciężko sprzedać, a importujemy dużo węgla z zagranicy, w tym z Rosji. Więc te wszystkie czynniki spowodowały, no, że rzeczywiście firma znalazła się w kryzysie, bo jeszcze nie zapominajmy o jednej rzeczy, według mnie bardzo ważnej. Górnictwo w Polsce ma być rentowne i przez długie lata rentowne było, co jest w górnictwie głębinowym rzadkością. I to jest nieprawda, co mówią niektórzy komentatorzy, zwłaszcza ci wrogo nastawieni do górnictwa, że cała Polska dopłaca do górnictwa. Ja już wspominałem, 7-8 miliardów co roku szło do budżetu państwa w postaci różnego rodzaju podatków. Ja wiem, że wszyscy płacą daniny. I faktem jest też, że do górnictwa dopłacać nie wolno, no bo mamy jednak, jesteśmy w Unii Europejskiej, jedynie można dopłacać do likwidacji kopalń. Stąd tak lekko niektórym się mówi, że no trzeba likwidować tą czy inną kopalnię. Mieliśmy już taki plan nawet, gdzie 8 miliardów poszło na restrukturyzację górnictwa, czyli de facto na likwidację, stąd te wspomniane przeze mnie 14 zakładów, bo tylko środki na likwidację można przeznaczyć w formie dopłat do górnictwa.
No, panie przewodniczący, mówił pan o węglu sprowadzanym do Polski. Dlaczego opłaca się sprowadzać węgiel z zagranicy, nie tylko z Rosji, bo i z Kolumbii, z jeszcze innych krajów? Dlaczego ten węgiel z zagranicy jest tańszy niż nasz polski węgiel?
Dlatego, że nie jest obłożony tyloma podatkami, co nasz. W niektórych państwach się dotuje mniej lub bardziej na wprost górnictwo. A u nas no jednak ten węgiel musi być wydobywany po kosztach. No i mało tego, no, mamy dowody, mówią o tym sprzedawcy węgla, wszyscy nasi autoryzowani dealerzy, że ten nasz węgiel wcale nie jest droższy w wielu przypadkach od tego zagranicznego. Pytanie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, że no, powoduje się taką sytuację, że wszyscy twierdzą, że węgiel nasz jest droższy i trzeba sprowadzać ten z zagranicy. Jest tu gdzieś jakiś...
No nie, wicepremier Sasin mówi wprost, polski węgiel dzisiaj jest paliwem drogim, jest paliwem niekonkurencyjnym.
Mówi to w kontekście naszego węgla, jeżeli chodzi o eksport.
Tak, no nie da się go eksportować.
Organizacja górnictwa, która spowodowała 24 kopalnie do likwidacji, my byśmy byli dzisiaj inne mieli rozłożone koszty, ale u nas się przecież restrukturyzuje to górnictwo już 20 lat poprzez likwidację. Ja nie umiem wybaczyć rządzącym, że tak fajne słowo jak restrukturyzacja, czyli unowocześnienie danego przedsiębiorstwa, u nas jest jednoznacznie kojarzone z likwidacją, bo tak to się niestety dzieje. Jeżeli zostało już tylko niedużo kopalń, to my już jesteśmy na granicy bezpieczeństwa energetycznego, bo przecież pamiętajmy, że 70% ponad energii jest uzyskiwane z węgla, nie ze słońca, nie z wiatru, gdzie my nie jesteśmy przeciwnikiem ekologii, gdzie no wręcz niektóre nasze firmy pomagają w tym, żeby były odnawialne źródła energii. Ale one na razie są tylko uzupełnieniem energii, która jest produkowana na bazie węgla. I szybko od tego węgla odejść nie możemy.
No właśnie, te proporcje mają się jednak zmieniać, panie przewodniczący. Pytanie, jak długo powinniśmy rozstawać się z węglem? To znaczy, na ile lat ten proces wygaszania kopalń powinien być rozłożony?
Żeby on był w miarę łagodny, to po pierwsze muszą być środki, o takich środkach mówiliśmy, że z Unii Europejskiej mają iść właśnie dla regionów, które tą transformację energetyczną przeżywają i rozłożony gdzieś, tak jak to było w Niemczech, na około 40 lat. No i jeszcze jedna ciekawa rzecz, no bo my cały czas mówimy o odejściu od węgla w kontekście zmian klimatycznych. A ja ciągle zadaję jedno zasadnicze pytanie. Od jutra likwidujemy wszystkie kopalnie w Polsce. Czy to spowoduje zmniejszenie zmian klimatu? Czy to w ogóle wpłynie, jak my mamy 1% naszego CO2 w ogólnym...
Panie przewodniczący, a widział pan plany takie, żeby w 2020 roku nie było w Polsce żadnej kopalni? Już teraz, natychmiast?
Ja to daję jako przykład absurdu.
No właśnie, rozumiem, że to jest argument ad absurdum, ale 2060 rok to jest moment, kiedy powinna działać jeszcze jakaś jedna ostatnia kopalnia w Polsce, rozumiem. Minimum 2060 rok.
Z tym, że ja bym to tak nie szermował latami, no bo przecież czy 10 lat temu ktoś mówił, jak będzie rozwinięty przemysł motoryzacyjny, że będą elektryczne samochody, że będą telefony komórkowe. Technika idzie do przodu. Ja nie wiem, czy nie będą już są, a czy nie będą jeszcze lepsze techniki czystego spalania węgla. Problem polega, że ten węgiel ma Polska, a Europa już od niego odeszła.
2036 rok to jest termin, który rząd podaje jako moment, kiedy nie ma planu, żeby w tym momencie nie było już kopalń. Usłyszeliśmy to przy okazji negocjacji górników wczoraj. Słyszeliśmy, że to jest fake news, że rząd pracuje nad taką strategią, która w 2036 roku zamknie wszystkie kopalnie. Czy wy od rządu usłyszeliście, jaki to jest rok, jeśli chodzi o prace rządowe, do kiedy polskie kopalnie mają działać?
My opieramy się na programie energetycznym, który przecież mówi i rozpisuje energetykę do 2050 roku co najmniej. Tam jest właśnie napisane, jak będziemy powoli odchodzić od węgla na rzecz energii odnawialnej. I tam jeszcze w 2050 roku mówi się wyraźnie, że mimo, że będzie już bardzo dużo energii odnawialnej, duża część energii będzie produkowana z węgla. Takie programy w Polsce są i my trzymamy się tych założeń, a nie jakichś fake newsów, które mówią, że 2,38, nie wiem czemu 38, a nie 37 albo...
36, panie przewodniczący. Już wcześniej związkowcy mówili o pomyśle reaktywacji, powołania na nowo Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego na Śląsku. Wy będziecie się szykować na strajk generalny na Śląsku?
Taki komitet protestacyjno-strajkowy my robimy ad hoc, jeżeli tylko wyczujemy, że rząd próbuje nas oszukać, że jednak chce wprowadzić w życie taki plan ratunkowy. Wiem, że centrale związkowe są gotowe do bardzo radykalnych działań ze strajkami włącznie. O manifestacji w Warszawie nie wspomnę, żeby znowu nie było, że straszymy Warszawę.
Ale do końca września, do kiedy ma pracować ten zespół roboczy opracowujący strategię dla górnictwa, rozumiem, dajecie rządowi czas.
No jeżeli godzimy się na rozmowy, jeżeli strona społeczna będzie brała udział w tych rozmowach, no to wiadomo, że nie będziemy rozmawiać pod presją akcji protestacyjnej, bo wtedy by to nie miało sensu. Rozmowy tylko wtedy są skuteczne, wtedy mogą przynieść konkretne efekty, jeżeli są prowadzone w warunkach pokojowych, a nie bez przykładania pistoletu do głowy, obojętnie czy robi to strona rządowa, czy robi to strona społeczna.
Panie przewodniczący, kto odpowiada za to, że śląskie kopalnie są jednym z najważniejszych ognisk koronawirusa na Śląsku?
Warunki pracy w kopalni powodują, że jeżeli przyjdzie tam zarażony górnik, no to ten wirus się może błyskawicznie rozprzestrzeniać. Przecież tak się dzieje tak samo i w innych środowiskach, na weselach na przykład, czy na jakichś imprezach, no gdzie trafili się ludzie zakażeni i wtedy no jest klimat do tego, żeby on się szybko rozprzestrzeniał. Na niektórych kopalniach wychodzi lepiej to bezpieczeństwo. Wszędzie są wprowadzone rygorystyczne środki, jeżeli chodzi o zabezpieczenia, ale nie da ich się w 100% wdrożyć tak, żeby górnicy się nie zarażali. Stąd no co raz mamy jakiś problem w poszczególnych kopalniach. No pocieszające jest to, że większość tych zarażeń jest bezobjawowych i tutaj też są takie podejrzenia, czy aby na pewno ci górnicy są zarażeni, czy to nie jest przypadkiem jakiś sposób na to, żeby uziemić górników, patrz, żeby nie jechali do Warszawy i nie protestowali.
Pan podejrzewa, że ktoś fałszuje wyniki badań covidowych w kopalniach na Śląsku?
Takie głosy chodzą. Nie mówię, że ja to podejrzewam i że takie fałszerstwa są, ale jeżeli słyszę od niektórych, podobno jest to na fakcie, że ktoś ma koronawirusa, a jeszcze nie przeszedł badań, no to daje do myślenia.
Panie przewodniczący, głosy na świecie to chodzą różne. Ja słyszałem o zielonych ufolutkach na przykład pod Małkinią. No, przywołuje pan te głosy, rozumiem, że pan je legitymizuje w pewien sposób.
Nie jestem zwolennikiem spiskowych teorii dziejów, dlatego nie mówię radykalnie, że tak jest. Mówię, że takie głosy też chodzą. Ale no, jestem realistą i jednak no, wiem, w jakich warunkach górnicy pracują. Sam 15 lat pracowałem na dole i faktem jest, że jeżeli są zakażeni górnicy, to mogą bardzo szybko tego koronawirusa rozprzestrzeniać w swoim środowisku, czyli patrz, zarażać kolegów.
Tak, już pod koniec czerwca, to już miesiąc temu, wicepremier Sasin mówił, że ogniska koronawirusa w kopalniach zostały wygaszone. No, tymczasem na przykład w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej kilka dni temu wykryto koronawirusa u 1/3 górników. Zastanawiam się, co nie zadziałało, czego zabrakło, bo przecież te warunki pracy górników są znane. Wiemy, jak ta praca wygląda, górnicy to wiedzą. No i ci, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w kopalniach, przecież też to wiedzą.
Oczywiście, że wiedzą, ale wystarczy, że jeden... Problemem jest to, że koronawirus w wielu przypadkach jest bezobjawowy. No więc mógł ktoś przyjść do pracy, kto się zaraził, nie wiem, w sklepie, był na imprezie, obojętnie gdzie i przyszedł na dół do kopalni i tam się ten koronawirus miał idealne warunki do tego, żeby przenosić się na innych górników. Także tutaj wielkiego problemu, jeżeli chodzi, znaczy to mówię w sensie negatywnym, żeby się koronawirus rozprzestrzenił, nie ma.
Wacław Czerkawski, Związek Zawodowy Górników, szef Śląskiej Rady OPZZ-u. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do zobaczenia.